Zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte, szczególnie dzięki słowu Pawła w 4 rozdziale listu do Rzymian, nasz ojciec Abraham znał Boga na dwa sposoby. Po pierwsze, poznał Boga jako tego, który to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Gdy po ludzku było to niemożliwe, żeby zaistniało nasienie, Bóg to, co nie istniało, powołał do istnienia. To Bóg, który jest jedynym źródłem. Abraham poznał w taki sposób Boga dzięki narodzinom Izaaka. Następnie, wiele lat później, poprzez złożenie w ofierze Izaaka, Abraham doświadczył Boga jako tego, który udziela życia umarłym. W tym poselstwie będziemy mogli zobaczyć, że Bóg sprawił, iż Abraham znalazł się w niezmiernie trudnej, wydawałoby się sprzecznej z logiką sytuacji. Ale ostatecznie, dzięki niej, wiara Abrahama została wydoskonalona i uwierzył on w Boga jako Boga zmartwychwstania. W poselstwie 11 dochodzimy do ofiarowania Izaaka i doświadczania Boga jako tego, który udziela życia umarłym. Naprawdę nie wiem, jak potoczy się to poselstwo. Ale mam zamiar porozmawiać z wami. Nie przemawiać w żaden inny sposób, ale po prostu porozmawiać w obecności Pana, doświadczając Jego namaszczenia, o znaczeniu ofiarowania Izaaka. Dlaczego Bóg tego od niego zażądał? Dzięki czemu Abraham był w stanie to uczynić, a następnie zastanowić się nad znaczeniem autentycznego doświadczania Boga jako tego, który udziela życia umarłym. Czytam pierwsze dwa wersety z rozdziału 22. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: oto jestem. Naprawdę była to rozmowa. Abrahamie, oto jestem, Panie. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, którego miłujesz, Izaaka, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Pierwszy punkt rzymski. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Polecił mu zabrać jedynego syna, Izaaka, i złożyć go w ofierze całopalnej. Tekst wyraźnie określa, że ofiara ta nie była ofiarą za grzech, ofiarą za wykroczenie, ani ofiarą pojednania, tylko ofiarą całopalną. Poświęćmy więc trochę, nie za dużo, czasu i upewnijmy się, że wszyscy mamy jasność co do znaczenia ofiary całopalnej oraz tego, dlaczego we fragmencie, który dotyczy ofiar w Księdze Kapłańskiej, najpierw wspomina się właśnie o ofierze całopalnej. Z ofiarą całopalną wiążą się dwie główne kwestie. Pierwszą i podstawową jest ta, że ofiara całopalna składana była dla Boga i spalana na popiół, tak żeby jej woń mogła wznieść się do Boga dla Jego upodobania i zaspokojenia. A miejsce takie jak 28 rozdział Księgi Liczb opisuje, że ofiara całopalna stanowi Boży pokarm, że Bóg jest głodny. Potrzebuje czegoś, czym oczywiście jest sam Chrystus, co zaspokoi głód ukryty w Jego wnętrzu. Drugie znaczenie ofiary całopalnej polega na tym, że rozwiązuje ona nasz fundamentalny i podstawowy problem przed Bogiem. I to z tego powodu ofiara całopalna wspomniana jest jako pierwsza w Księdze Kapłańskiej. Nasz podstawowy problem, który trwa do teraz, polega na tym, że nie żyjemy dla Boga. Nikt nie może stanąć przed obliczem Pana i powiedzieć o sobie: jestem w pełni oddany Bogu. Oczywiście nie może tak powiedzieć osoba niewierząca, ale i wierzący nie może tak powiedzieć w rzeczywistości. Jeżeli znamy naszą upadłą istotę, zrozumiemy, że istniała tylko jedna osoba, która chodziła po tej ziemi i była w pełni oddana Bogu, i był nią nasz Pan Jezus Chrystus. I możemy stać się tymi, którzy żyją dla Boga, utożsamiając się z Chrystusem, który jest ofiarą całopalną, i stając się z Nim jedno. A. Życie w Berszebie doprowadziło do powstania ofiary całopalnej, Izaaka, składanej Bogu. Źródło życia Izaaka uczyniło z niego ofiarę całopalną, kogoś, kto został ofiarowany Bogu dla jego zaspokojenia. Źródło, jest to ustalona zasada w Słowie, źródło określa rezultat. Jeżeli źródło jest niewłaściwe, rezultat nigdy nie będzie właściwy. Tak więc wspaniałe słowo, które usłyszeliśmy wczoraj o dwóch studniach, jest niezmiernie ważne. Źródło Izaaka uczyniło z niego ofiarę całopalną. Hebrajskie słowo ofiara całopalna oznacza dosłownie to, co się podnosi, i wskazuje na coś, co wznosi się do Boga. Jest to więc aromat, woń, która się unosi. Punkt B jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o zdefiniowanie ofiary całopalnej. Ofiara całopalna przedstawia w formie typu Chrystusa, nie tylko w odkupieniu przez Niego człowieka od grzechu, lecz również w prowadzeniu życia, które jest doskonałe i w pełni oddane Bogu, i które służy zaspokojeniu Go, oraz w tym, że jest on życiem umożliwiającym Bożemu ludowi prowadzenie takiego życia. On sam jest taką osobą. I jest on życiem, które umożliwia ci żyć w taki sposób. Ofiara całopalna jest pokarmem Boga, którym On może się radować i zaspokoić. 2. Prawidłowe życie Kościoła prowadzi do powstania ofiar całopalnych. Przygotowując się do tego spotkania przed Panem w ciągu ostatnich dni, zatrzymałem się tutaj i zacząłem pytać Pana, w jaki sposób prawidłowe życie Kościoła prowadzi do powstania ofiar całopalnych. I nie mam całkowitej odpowiedzi. Mogę podzielić się jedynie moim obecnym zrozumieniem. Życie Kościoła, o którym tutaj mowa, toczy się w Berszebie, gdzie pijemy wodę odkupienia i przymierza. I przypomnienie tego przymierza służące ponownemu nabyciu tej studni stanowiło miniaturę Nowego Testamentu. A jednym z najważniejszych elementów w Nowym Testamencie jest prawo życia, które kształtuje w nas Chrystusa. I o tym chcę się właśnie z wami podzielić. Jeżeli prowadzimy życie Kościoła, które nie jest jedynie czymś na zewnątrz, w sferze zewnętrznej, w którym to wykonujemy wiele, proszę, bądźcie tego pewni, niezbędnych, koniecznych, praktycznych rzeczy. Ale kiedy prowadzimy życie gromadzenia się, spotykania, usługiwania, pomagania innym, doprowadzając ich do wiary w Chrystusa, pasienia i karmienia nowych osób, uczenia się prorokowania, powinno mieć miejsce coś wewnętrznego, głębokiego, wewnątrz naszej istoty w dzień i w nocy. Obecnie prowadzimy nie jedynie widzialne, nie jedynie pragmatyczne życie Kościoła, lecz życie Kościoła w sferze wewnętrznej. I gdy radujemy się drzewem życia, którym jest Chrystus, ucieleśnienie trójjedynego Boga, który staje się naszym zasobem życia, prawo Ducha Życia powiela wewnątrz nas Chrystusa. Pan czyni nas takimi samymi jak On. Nie poza Nim, ale w związku życia z Nim. Chrystus pozostaje więc wciąż jedynym, w pełni oddanym człowiekiem, Bogiem człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył. Ale jest On w nas, a my w Nim. I gdy otwieramy na Niego swoją istotę, On powiela siebie w nas i czyni nas takimi, jakim jest On, jako ofiara całopalna. Widzimy taki rozwój w życiu niektórych starszych świętych. W życiu innych może nie być takiego głębokiego, wewnętrznego doświadczenia życia. Pamiętajmy, że w Berszebie Abraham wzywał El Olam, potężnego Boga, wiecznego, ukrytego, tajemniczego Boga, który jest życiem wiecznym. I jeżeli ćwiczymy naszego ducha i zwracamy nasze serce ku Panu i co dzień otwieramy naszą istotę na Pana, wejdziemy w tajemniczą istotę wiecznego Boga i zaczniemy jej doświadczać. I zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, wieczne życie, którym jest ten Bóg, będzie przesączało się w nas, przesycało nas, przepajało, zbawiając nas organicznie, umożliwiając nam królować w życiu. I jest jeszcze wewnętrzny wynik tego. I to jest najcenniejsze. Gdy Pan uświadomi ci to, być może będziesz chciał rozpłakać się przed Nim, wylać czułe łzy. Co mam na myśli? Świadomość, że wreszcie mogę powiedzieć, nie jestem tu ze względu na siebie samego. Panie, jestem tu w życiu Kościoła, w Twoim odzyskiwaniu, ze względu na pragnienie Bożego serca. Nie szukam niczego dla siebie w odzyskiwaniu, w życiu Kościoła, w dziele czy w posłudze. Dzięki Chrystusowi, który żyje we mnie, zależy mi wyłącznie na tym, co Ty masz w swoim sercu. I nawet nie zależy mi na tym, żebym był znany jako ten, któremu na tym zależy. Po prostu chcę żyć w taki sposób, w czasie, gdy ustawiam krzesła, gdy pomagam przygotować posiłek na ucztę miłości, gdy służę z dziećmi, gdy pomagam w liczeniu i zapisywaniu ofiar, gdy uczestniczę w spotkaniach. Bóg może temu zaświadczyć. Nie jestem tu jedynie w sposób zewnętrzny. Mieszkam w Berszebie. Doświadczam drzewa życia i wyrażam je. A El Olam staje się moją rzeczywistością. Następnie prawo życia, bez uświadamiania sobie tego przez nas, kształtuje w nas rzeczywistość. Chrystus czyni sobie dom w naszych sercach przez wiarę. Chrystus wzrasta w nas i stajemy się w Chrystusie, z Chrystusem, ofiarą całopalną. Życie, wzrost i wzywanie imienia Jahwe El Olam w Berszebie służą powstaniu ofiary całopalnej. Im więcej będziemy przebywać w życiu Kościoła, tym bardziej ono wyprowadzi nas z Berszeby do krainy Moria. Może powiemy o tym pod koniec. Nie próbuj być duchowym bohaterem po wysłuchaniu tego poselstwa i nie rzucaj się na górę Moria, podczas gdy jeszcze nie zakorzeniłeś się w Berszebie. Nie działaj arogancko. Nie próbuj być duchowo zauważalny. Życie, które jest w tobie, ostatecznie spowoduje wzrost. Punkt B. Podobnie do Abrahama, uczmy się ofiarowywać Bogu z powrotem to, co On nam dał. W tej kwestii wróg może być niczym komar lub mucha, dokuczać nam, zadręczać nas taką myślą. Co to jest? Bóg coś nam daje, po czym przychodzi i mówi, chcę tego z powrotem. I stajesz się wobec Niego nieco podejrzliwy. Chcesz mi coś dać? Musimy zrozumieć Bożą myśl i Boży zamiar. To coś bardzo cennego. Bóg nie postępuje w sposób dowolny. Dary i powołanie Boże są nieodwołalne. Ale zobaczymy, że z dwóch głównych powodów Bóg zażądał ofiary, w tym wypadku od Abrahama, żeby ten złożył mu w ofierze to, co Bóg mu dał. Pamiętajmy, Izaak to coś z Boga, od Boga. To nie nowa praca, którą dostałeś i to jest Twoim Izaakiem. Składasz to w ofierze. To nie jest Chrystus. Dostałeś nowe to czy tamto. Dane Ci zostało coś z Boga. Udzielone Ci zostało coś z Boga. Punkt pierwszy. Wszystko, co wiązało się z Izaakiem, pochodziło od Boga i było dokonane przez Niego. Bóg również zażądał, by Abraham oddał mu Izaaka, składając go w ofierze całopalnej. Abraham miał coś, co mogło zaspokoić Boże serce. Ilu ludzi żyje na Ziemi? 7 miliardów? Dziś, w ten sobotni wieczór, ilu może stanąć przed trójjedynym Bogiem i powiedzieć: Boże Ojcze, chcę złożyć Ci w ofierze z mego wnętrza Chrystusa, który zaspokaja Twoje serce. Oto oddawanie czci i prawdziwość, których szuka Ojciec. Dwa. Izaak, typ Chrystusa, był obiecanym nasieniem, które Bóg dał Abrahamowi. Ale poprosił go, by dał mu z powrotem to, co od niego otrzymał. Była to z pewnością próba dla Abrahama. Abraham musiał uwierzyć i wierzył, że Izaak był obiecanym nasieniem i że w tym nasieniu będą błogosławione narody. Teraz Abraham musi być posłuszny żądaniu, mówię to wprost, żeby to uśmiercić. Ale co wtedy z obietnicą, że to jest nasienie, które będzie dziedzicem? No, może trochę później wejrzymy w głębię istoty Abrahama i w to, że głęboko w nim zrodził się inny wymiar wiary, w którym mógł on powiedzieć: no, to Bóg po prostu będzie musiał wzbudzić go z martwych. Ale to za jakiś czas. Tu mamy mały przedsmak. Widzimy tu podstawową zasadę obowiązującą w Bożej ekonomii. Wszystko, co Bóg nam dał, również to, co wbudował w nas i przez nas, musi ostatecznie zostać mu ofiarowane z powrotem. Tu mamy pierwszą przyczynę. Byśmy prowadzili życie wiary, nie trzymali się niczego, również tego, co Bóg dał, lecz polegali wyłącznie na Nim. Gdy Abraham miał około 100 lat, urodził mu się Izaak. Kochał go, był dla niego drogocenny. Izaak był Bożą obietnicą. Izaak był Bożą wolą. Izaak był nasieniem. Ale było to coś od Boga. Nie było samym Bogiem. A nasz Bóg wie, że mamy ludzką tendencję kurczowego trzymania się tego, co Bóg nam daje, co jest od Boga. Nasze ja może być niezmiernie silne, gdy może powiedzieć: to jest Boża wola. Bóg mi to pokazał. Bóg powiedział mi to. Nic nie zabierze tego ode mnie. No, Abraham musiał wzrosnąć ponad to, by nawet to, co było z Boga, co było od Boga, zostało ofiarowane mu z powrotem, żeby Abraham kurczowo trzymał się wyłącznie samego Boga. Nasz Pan nie mówi więc w sposób dowolny: oddaj mi to. Właśnie zdecydowałem, że ci to tylko pożyczyłem. Oddaj mi to. Bóg na wieki chce być źródłem życia, które wpływa w nas. Nie chce, żebyśmy trzymali się tego, co On daje, czegoś, co uczynił w przeszłości. Gdyż teraz jest to dla nas cenne, i pozostajemy przy tym. Takie kurczowe trzymanie się zamyka nas, pochłania nas i przeszkadza Bogu i nam w dalszym udzielaniu się Boga. Powtarzam, nie próbujmy po poselstwie zgrywać bohaterów. Nie rzucajmy się na górę Moria. Pozostańmy w Berszebie. Radujmy się wodą przymierza. Radujmy się tajemniczym Bogiem, który jest życiem wiecznym. Prowadźmy praktyczne życie Kościoła, któremu towarzyszy to głębsze doświadczenie życia. Ostatecznie Bóg Ojciec będzie wiedział. Nadszedł czas. Czas na Twoją podróż. Żądanie jest wyższe, ale wzrasta też zaopatrzenie i wiara, żeby sprostać żądaniu. Najwyższym żądaniem stawianym przez Boga jest zwrócenie Mu tego, co nam dał. Drugi punkt rzymski. W Księdze Rodzaju 22:1-18 widzimy posłuszeństwo wiary Abrahama. W rozdziale 1, w rozdziale 16 listu do Rzymian Paweł mówi o posłuszeństwie wiary. Wynikiem wiary, jeżeli jest autentyczna, muszą być działania w posłuszeństwie. Bóg wymaga jednego względem całej rasy ludzkiej w odniesieniu do wiecznego zbawienia. Ma ona uwierzyć w Syna. I apostoł Paweł mówi o tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii. Byłem wdzięczny za drugiego brata, który podczas sprawdzianu powiedział, że poświęcił się, żeby przyjechać na szkolenie pełnoetatowe. Jego przyjazd na szkolenie, wierzymy, że będzie posłuszeństwem wiary. A wy, drodzy święci, którzy przyjechaliście i wytrwaliście na nim aż do końca, była to nie tylko wiara, jest to posłuszeństwo. Rodzice wiedzą, że jeżeli coś nie jest doktryną w wychowywaniu dzieci, to właśnie posłuszeństwo. Kto chciałby słuchać wykładu swojego syna czy córki na temat doktryny o byciu posłusznym rodzicom? Abraham był więc posłuszny. Abraham niczego nie rozpoczynał, ani nie robił wedle własnych koncepcji. Proszę więc, apeluję do was, nie rozpoczynajcie przedwcześnie podróży na górę Moria. To byłoby aroganckie. Nie macie ku temu wiary, nie macie jeszcze ku temu budulca. Nie spieszcie się. To nie wyścig. Nie mówmy, że ten i ten już tam jest i stanie się bardziej duchowy niż ja. Niech będzie bardziej duchowy niż ty przez jakiś czas. Ostatecznie wszyscy dojdziemy do w pełni dorosłego człowieka. Nie rozpoczynajmy niczego. Po prostu prowadźmy to wewnętrznie proste i czyste życie Kościoła w swojej istocie. Radujmy się Chrystusem, drzewem życia. Pijmy wodę ze studni w Berszebie. Doświadczajmy tajemniczego, wiecznego Boga życia. Wiara wlana w Abrahama przywiodła go do góry Moria. To inna nazwa góry Syjon. I umożliwiła mu złożenie w ofierze całopalnej Izaaka. Wiara nie pochodzi od nas. Nawet kiedy Abraham opuszczał Ur i opuszczał Haran, nie wiedząc, dokąd się udaje, wiara, którą miał, nie pochodziła od niego. Wiara nigdy nie pochodzi od nas. W naszej modlitwie, w naszym przemawianiu, w naszym życiu codziennym, wiara, której potrzebujemy, pojawia się w wyniku stałego przekazu od Pana. Kiedy nadejdzie czas, żebyś udał się w Twoją podróż z Berszeby do Moria, wiara już została w Ciebie wlana. Możesz o tym nie wiedzieć, ale zorientujesz się, że po prostu jesteś w stanie to uczynić. Robisz to po prostu bez wysiłku. Trzeci punkt rzymski. Abraham nazwał miejsce, gdzie złożył w ofierze Izaaka, Jahwe Jire. Moria oznacza wizję Ja, czyli wizję Jahwe. Na górze Moria Abraham zobaczył Boga, a Bóg zobaczył Jego. Myślę, że niektórzy mogą się do tego odnieść. Odnajdujesz siebie w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłeś, na górze Moria. I teraz wizja jest krystalicznie jasna. Twoje serce zostało oczyszczone i widzisz Boga, a także czujesz, że Bóg widzi Ciebie. To błogosławione widzenie. Czujesz, On widzi mnie, a ja widzę Jego. Z pewnością Mojżesz i Jahwe mieli ze sobą taką interakcję w chwale, gdzie traci się poczucie czasu i przestrzeni. Po prostu widzę Boga. To wszystko, na czym mi zależy. Na trójjedynym Bogu i na pragnieniu Jego serca. I teraz Bóg może mnie widzieć. Może widzieć Ciebie.
B.
Werset 14b można przetłumaczyć: na górze Jahwe zostanie dostarczone, lub na górze Jahwe Jego się ujrzy. Na górze Moria Abraham doświadczył Bożego zaopatrzenia i otrzymał jasną wizję. Otrzymujemy zaopatrzenie, gdy znajdujemy się w określonej sytuacji. Dlaczego o tym mówię? Za każdym razem, kiedy przenosimy się myślami w przyszłość gdy pojawia się jedna myśl za drugą, jeżeli poślubię tego brata i Pan połączy nas razem, co się stanie, jeżeli za 27 lat będzie przeżywał kryzys wieku średniego i nie będzie chciał przychodzić na spotkania? Jak to będzie? Zaopatrzenie nie odnosi się do przyszłości. Odnosi się do chwili obecnej. Wracaj ze swoimi myślami. Jeszcze nikt się o ciebie nie stara, a co dopiero myśleć o małżeństwie i o tym, co będzie za 27 lat. Po prostu wracaj. Pan jest, ja jestem. Nie martw się więc. O nie, kiedy będę musiał pójść na górę Moria? Jakie to będzie doświadczenie? Nie pozwól, żeby wróg cię dręczył. Nie dręcz też samego siebie. Po prostu żyj w chwili obecnej z ja jestem. Jest tu zaopatrzenie. Dwa. Boże zaopatrzenie jest razem z wizją. Kiedy zatem radujemy się Jego zaopatrzeniem, mamy wizję, w której widzimy Boga, a On widzi nas. Zapewniam was i ponownie przestrzegam. Nie próbujcie tego zrobić o własnych siłach. Pewnego dnia znajdziesz się tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłeś. Składasz w ofierze swojego Izaaka, płacąc wielką cenę. Wierzysz w Boga, który udziela życia umarłym. I oto przychodzi szczególne zaopatrzenie. I widzisz Boga, a Bóg widzi Ciebie. C. Dziś Boży zasób jest w życiu Kościoła. gdzie mamy pełne zaopatrzenie i jasną wizję. To dlatego w kościołach miejscowych potrzeba doświadczonych sióstr i braci, którzy wciąż na nowo udają się na górę Moria. Ich istota jest jasna, ich wizja jest jasna i mają zaopatrzenie. I czy funkcjonują na zewnątrz, czy nie, czy są jak nasza umiłowana siostra Lee, poważnie ograniczona z powodu podeszłego wieku, ale oto siostra, która widziała Boga i Bóg widział ją. Gdy miałeś z nią styczność, dotykałeś wizji i zaopatrzenia. D. W Pańskim odzyskiwaniu wspinamy się na górę Moria, gdzie złożymy w ofierze swojego Izaaka, radować się będziemy Bożym zaopatrzeniem i uzyskamy przejrzystą wizję. Trwam w społeczności z bratem Bensonem i innymi braćmi i od 15 lat odwiedzam Rosję dwa razy do roku, przynosząc tamtejszym świętym szkolenie dla starszych. Gdy czytam ten punkt, żywiąc głęboką miłość i uczucie wobec wszystkich kościołów w świecie rosyjskojęzycznym, zadaję pytanie Panu. Kto odbywa podróż w stronę Góry Moria? Proszę, nie zrozumcie mnie niewłaściwie. Odzyskiwanie zawsze będzie praktyczne. Powinno się powiększać i rozwijać. Jednocześnie musi się pogłębiać. Jeżeli nikt w całej Rosji nie będzie szedł na górę Moria, nie będzie tam Syjonu. Pan musi więc znaleźć sposób, szczególnie wobec pracowników, i wykonać tę głęboką pracę. Przejdziemy teraz w czwartym punkcie rzymskim do drugiego powodu, dla którego nasz Bóg żąda ofiarowania Izaaka. A żeby uniknąć niejasności, pozwólcie, że powiem, zanim jeszcze przeczytam ten punkt. Pierwszym powodem było wyszkolenie Abrahama i nas, byśmy nie trzymali się kurczowo niczego innego oprócz samego trójjedynego Boga. Doświadczyli Boga w taki sposób, że oddzielamy się od tego, co On daje, co czyni, i trzymamy się wyłącznie Niego. Ofiarowujemy więc Izaaka i opanowujemy tę lekcję. Ale jest jeszcze głębsza lekcja, która polega na tym, że Bóg, żądając od Abrahama, by ten złożył w ofierze Izaaka, zamierzał zwrócić mu Izaaka w zmartwychwstaniu, co służyło pomnożeniu. Myślę, że uczciwie będzie powiedzieć, iż wielu, którzy głoszą słowo na podstawie 22 rozdziału Księgi Rodzaju, strywializowało to, co tam jest zapisane. Myślą w taki sposób. Werset mówi, że był to sprawdzian, więc był to sprawdzian. Bóg jedynie sprawdza cię, żeby zobaczyć, czy jesteś gotowy ofiarować Izaaka. A gdy już pokażesz, że jesteś chętny go ofiarować, Izaakowi nic się nie dzieje. Bóg mówi, okej, teraz wiem, że jesteś gotowy. To trywialne. Izaak jest zabity. Prawdziwy Izaak został ukrzyżowany. Izaak, którego ofiarowujemy, został uśmiercony. To nie jedynie sprawdzian naszej chęci. O, kupiłeś nowego Mercedesa. Czy ofiarujesz mi go? Teraz możesz mieć go z powrotem. Chciałem jedynie się upewnić, że jesteś gotowy to uczynić. To patetyczne. Jako typ Izaak nie został zabity. Ale w rzeczywistości Syn Boży, który jest barankiem Bożym, został zabity. Został zabity na górze Moria, ponieważ Bożym celem i zamiarem jest zmartwychwstanie. On zwróci Izaaka. Zawsze zwraca Izaaka, ale nie w sposób, w jaki mieliśmy go wcześniej. Wprowadza Izaaka w zmartwychwstanie i zwraca Izaaka w zmartwychwstaniu. W tym momencie, gdy Abraham ofiarowywał Izaaka, wkroczył w coś, co nazywam siecią sprzeczności. Musi wierzyć, że Izaak jest nasieniem i że cała ziemia będzie błogosławiona w nim. I musi być posłusznym Bogu i ofiarować Izaaka. Te dwa, wydawałoby się, sprzeczne żądania powodowały w Abrahamie wewnętrzny nacisk. Wchodził głęboko w Boga i Bóg przelewał w niego kolejny poziom wiary. Następujący. Abrahamie, on jest dziedzicem, on jest nasieniem. Musi zostać zabity, a ja go wzbudzę z martwych. Jeżeli odzyskiwanie nie osiągnie tego punktu i w związku z tym nie stanie się Syjonem, wtedy Boży cel polegający na uzyskaniu rzeczywistości ciała Chrystusa nie zostanie zrealizowany, przynajmniej za mojego pokolenia, może za waszego. Tak więc, kiedy Izaak zostaje złożony w ofierze i zwrócony w zmartwychwstaniu, służy to wypełnieniu się Bożego zamysłu. Gdy Abraham otrzymał z powrotem Izaaka, uwierzył Bogu i doświadczył go jako tego, który daje życie umarłym, Boga zmartwychwstania. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy, że, mówiąc obrazowo, otrzymał go zmartwychwzbudzonego. Kiedy Izaak powrócił w zmartwychwstaniu, nie był to już Izaak naturalny, lecz zmartwychwstały. Jestem jedynie Bożym niewolnikiem, jednym spośród wielu braci, ale jestem tu, żeby złożyć wam świadectwo. To jest prawdziwe. To rzeczywistość. Wydaje się, że wszystko się skończyło. Wciąż zwracam się do Pana, czy mam złożyć osobiste świadectwo. Skłaniam się ku temu, ale zobaczymy za 2-3 minuty. Nie jest on naturalny, lecz zmartwychwstały. I wiesz głęboko w swoim wnętrzu, że nie jest to to samo. To zmartwychwstanie. Izaak został złożony w ofierze, a następnie powrócił do Abrahama w zmartwychwstaniu i stał się błogosławieństwem. To, co jest w zmartwychwstaniu, jest źródłem błogosławieństwa. Czy twój Izaak stanie się błogosławieństwem dla odzyskiwania? Zależy to od tego, czy twój Izaak zmartwychwstał. D to ważny punkt. Wszystko w naszym życiu musi przejść przez najwyższy sprawdzian śmierci. by zrobić miejsce dla Boga zmartwychwstania. Wszystko. Szczególnie to, co Pan dał Ci w łasce, do czego powołał Cię, abyś to uczynił, do czego dał Ci brzemię, abyś to wykonał, co zlecił Ci do zrobienia, co jest Jego objawioną wolą wobec Ciebie. Gdy złożymy w ofierze Bogu to, co od Niego otrzymaliśmy, On zwróci to nam w zmartwychwstaniu. Każdy dar, duchowe błogosławieństwo, praca czy sukces, jakie otrzymujemy od Boga, muszą przejść przez śmierć i na koniec powrócić do nas w zmartwychwstaniu. Czuję więc, żeby złożyć przed Wami świadectwo pod przykryciem Pana i Jego ochroną, a ciało rozpozna, w jakim stopniu jest to rzeczywistością. Wiem, że coś takiego wiąże się z ryzykiem i nie jestem zuchwały, ale wierzę, że takie jest prowadzenie Pana. Zostałem zbawiony w sierpniu 1955 roku, na kilka tygodni przed 16 urodzinami. We wrześniu zdałem sobie sprawę, że żyje we mnie inna osoba. Wiedziałem intuicyjnie, że musi to być Chrystus, ale nie miałem nikogo, kto mógłby mi pomóc to zobaczyć. Następnie w październiku, każdego wieczora, co dzień w październiku, gdy klękałem do modlitwy i próbowałem się modlić, między Panem a mną wywiązywała się krótka rozmowa. Pan mówił coś, potem ja coś mówiłem. Następnego wieczora Pan mówił do mnie to samo i ja coś powiedziałem. To nie było coś słyszalnego, dziwnego, ale wewnętrzne przemawianie w duchu. Ron, chcę, żebyś usługiwał Słowem. Moja odpowiedź: nie potrafię. Następnego wieczora to samo słowo od Pana, ta sama odpowiedź z mojej strony. W około połowie tego okresu coś się wydarzyło i zdałem sobie sprawę, że nie mogę już dłużej szczerze mówić, że nie potrafię. Powiedziałem więc po prostu: nie będę. Ron, chcę, żebyś usługiwał Słowem. Nie będę. Aż do końca października. Ron, chcę, żebyś usługiwał Słowem. Będę. Dokonuję tego wyboru. To Twoje powołanie. Miałem 16 lat. Przede mną było 9 lat podstawowej nauki, ukończenie liceum, 4 lata na uniwersytecie, 3 lata w seminarium teologicznym Princeton, potem 2 lata karcenia ze strony Pana, żeby oddzielić mnie od chrześcijaństwa i kształtować mnie, abym przyjął drogę Pańskiego odzyskiwania. We wrześniu 1966 roku wraz z żoną przyszliśmy do Pańskiego odzyskiwania w San Francisco. Był tam brat, wysłany z Los Angeles, który usługiwał. Bardzo mi pomógł. Gdy zobaczyłem go po raz pierwszy na spotkaniu domowym, trochę się go bałem. Powiedziałem do siebie: to inny rodzaj chrześcijanina. Nigdy wcześniej nie spotkałem takiego chrześcijanina. Było to trochę przerażające. Ale towarzyszyło mi głębokie odczucie, że jestem w domu. Lecz obawiałem się ludzi, którzy tam byli. I pomógł mi on w pewnych podstawowych sprawach. Pewnego dnia powiedział mi, że namiot spotkania, które oznacza życie Kościoła, że u wejścia do namiotu spotkania jest ołtarz na ofiary całopalne. Jeżeli chcesz wejść do życia Kościoła, musisz ofiarować siebie. Musisz uporać się z ołtarzem na ofiary całopalne. Nigdy o tym wcześniej nie słyszałem. Nigdy nie uczestniczyłem w seminarium teologicznym na temat nieustannej ofiary całopalnej. Ale dzięki Pańskiemu miłosierdziu byłem prosty. On pasł mnie, wiedziałem, że była to prawda. Spędziłem więc czas z Panem. I zastanawiałem się, co powinienem ofiarować. I przyszła odpowiedź. Powołanie. Powołanie. To, ze względu na co żyłeś aż do dnia dzisiejszego. Cel i znaczenie twojego życia. Miało to miejsce w październiku 1966 roku. Było to początkowe ofiarowanie. Uwielbiam to przysłowie, które mówi, Jahwe wyznacza kroki człowieka. Jakże więc człowiek może zrozumieć własne życie? Nie rozumiem więc zbytnio mojego własnego życia. Ale kiedy ten Izaak został zwrócony w zmartwychwstaniu? Jest na tym spotkaniu kilka osób, które wiedzą. Wróciłem do Anaheim w październiku 1994 roku, nie oczekując niczego innego ponad to, że będę zajmował się redagowaniem posługi brata Lee. Może napiszę kilka prac poświęconych obronie prawdy. I zanim wyjechałem z Irving, powiedziałem bardzo drogiemu bratu, po prostu pomóż mi przenieść się do Anaheim, a ja wciąż będę się zajmować tym, czym się zajmowałem dotychczas. I nie wiem, dlaczego mi to powiedział, ale odrzekł, bracie, nie wydaje mi się. Jestem więc na szkoleniu zimowym w 1994 roku. Brat Lee wywołuje do sprawdzianu współpracowników, a ja nie wstałem. Brat Albert Lim, który siedział obok mnie, zapytał, dlaczego nie wstajesz? Odpowiedziałem, nie jestem współpracownikiem, jestem po prostu redaktorem. Tak czy owak zachęcał mnie, żebym wstał. Uszanowałem więc odczucie mojego brata, nie mając zamiaru niczego mówić. Ale podczas tego sprawdzianu poczułem brzemię, żeby coś powiedzieć. I podczas tych około 3 minut Izaak został mi zwrócony. 39 lat i 2 miesiące po powołaniu. 28 lat i 2 miesiące po początkowym ofiarowaniu Go. W obecności Pana myślę, że mogę Wam powiedzieć, że wszystko to to boska i ludzka rzeczywistość. Ofiarowujemy Bogu wszystko, co pochodzi od Niego, włącznie z Jego wolą, z Jego brzemieniem, Jego powołaniem, naszą funkcją, naszą pracą, naszym darem, naszą konstytucją, naszą posługą. Miało miejsce wiele innych cykli tego, o których nigdy nie będę mógł wspomnieć. Ale bardzo chcę przed obliczem Pana, żebyście, moi umiłowani bracia i siostry, zdali sobie sprawę, że nie jest to tylko interpretacja Biblii, że nie jest to zwykła teologia, że nie jest to czczy duchowy wykład, to rzeczywistość. Punkt drugi. Kiedy ofiarujemy Bogu to, co od Niego otrzymaliśmy, i przejdzie to przez śmierć, to naprawdę przechodzi przez śmierć. O tym, jak długo to trwa, decyduje On. Jeżeli uważa, że powinno to być 39 lat, 28 lat, On jest Panem. Czy chcemy Jego drogi, czy naszej? Jego czasu, czy naszego? Jego woli, czy naszej? Po tym, jak przejdzie to przez śmierć, On zwróci to nam w zmartwychwstaniu. I stanie się to błogosławieństwem służącym wypełnieniu Jego zamysłu. O, Pan wie, czego doświadczył brat Lee podczas choroby, gdy przebywał w Qingdao, gdy żył w ograniczeniu. Wydawało się, że Pan nie odpowiadał na jego podążanie za nim. Potem nastąpił w nim ten gruntowny zwrot i zrodziła się posługa, taką jaką znamy, objawiła się w rezultacie czasu, który spędził na górze Moria. 3. Boże błogosławieństwo zawsze przychodzi w zmartwychwstaniu. Jeśli ofiarujemy swojego Izaaka Bogu, i zwrócony nam on zostanie w zmartwychwstaniu, znajdziemy się pod Bożym błogosławieństwem. Nie znam niczego w naszej służbie dla Pana, co byłoby cenniejsze od tego. Znajdować się pod błogosławieństwem Pana. Brat Lee wygłosił poselstwo, tajemnicze poselstwo w cyklu poświęconym życiu Boga Człowieka, kiedy Pan miał nakarmić 5000 chlebem i rybami. Wziął chleb i spojrzał w górę ku niebu, a następnie błogosławił. I brat Lee zwrócił uwagę na to, że Pan zdawał sobie sprawę z tego, że źródłem błogosławieństwa nie był On sam, był posyłający Go. I w pozostałych latach, gdy brat Lee był z nami tutaj, dokądkolwiek się udawałem, była we mnie ta świadomość. Błogosławieństwo jest z tym, który posyła. Panie, chcę się po prostu znajdować pod Twoim błogosławieństwem. Teraz przechodzimy do 5. punktu rzymskiego. Oddzielimy sporo czasu na to, żebyście mogli potwierdzić to słowo. Muszę wierzyć i wierzę, że są tu w tym wielkim zgromadzeniu tacy, którzy będą potrafili w wierze podejść do mikrofonu i nie opowiadać historii swojego życia, ale wypowiedzieć słowa tego poselstwa, wiedząc, że jest to dla nich rzeczywiste. I młode pistolety, bardzo was kochamy, ale ten czas nie jest dla was. Złóżcie świadectwo o Berszebie. Liczymy na innych, którzy złożą świadectwo o górze Moria. Dzięki temu, że Abraham z powrotem ofiarował Bogu Izaaka, ten został pomnożony, by stać się nową Jerozolimą. Pomnożenie jest w zmartwychwstaniu. Jedno ziarno staje się wieloma ziarnami. Nowa Jerozolima będzie ostatecznym zwieńczeniem nasienia Abrahama, piasku i gwiazd. W Nowej Jerozolimie ci, których reprezentuje 12 plemion, są piaskiem. Ci zaś, których reprezentuje 12 apostołów, gwiazdami. Dwa ludy, symbolizowane przez piasek i gwiazdy, zostaną zbudowane w Nową Jerozolimę. Z tego jednego Izaaka powstaje Nowa Jerozolima. W Księdze Rodzaju 22 widzimy podstawową zasadę. Sposób pomnażania Bożego daru to ofiarowanie Bogu z powrotem tego, co nam dał. Nie angażujmy się w ten proces w sposób zuchwały. Nie inicjujmy go. Nie spieszmy się. Trójjedyny Bóg, który mieszka w nas, w Chrystusie, który jest Duchem i jest naszym życiem, to On nas do tego skłoni i namaści nas. I po prostu będziesz czuł, że masz Mu powiedzieć: Panie, ofiarowuję to Tobie z powrotem. Wszystko, co zdobyłeś przez tych wiele lat przeprowadzania mnie przez te cenne doświadczenia, oddaję to wszystko Tobie. Chcę jedynie Ciebie. Wtedy zostanie to pomnożone. To, co Bóg dał w zmartwychwstaniu, zostanie pomnożone. Jeden Izaak, ofiarowany Bogu i zwrócony w zmartwychwstaniu, stał się niezliczoną liczbą gwiazd i ziarenek piasku. Jeśli złożymy Bogu w ofierze swoje jedno ziarno i pozwolimy Mu, by umieścił je w śmierci, On zwróci je nam w zmartwychwstaniu i ujrzymy pomnożenie, na którym spoczywa Boże błogosławieństwo. Znamy Ewangelię Jana 12:24. Pan jest jednym ziarnem. Izaak jako jedno ziarno wpadł w ziemię i umarł, żeby doprowadzić do powstania wielu ziaren. Wszyscy jesteśmy ziarnami. W wersecie 25 Pan mówi, że ten, kto miłuje życie swej duszy, utraci je. Ten, kto nienawidzi życia swej duszy w tym wieku, zachowa je ku życiu wiecznemu. W wersecie 26, a kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. Idzie za nim dokąd? Idzie za nim do ziemi. Siostra Margaret Barber zasiała siebie jako nasienie życia w ziemię. Potrzeba będzie nadchodzącego wieku, żeby zmierzyć, co wypłynęło z tego jednego życia, które doprowadziło do powstania jednego Watchmana Nee, który doskonalił jednego brata Lee, który z kolei wpadł w ziemię i obumarł. Oto głęboka wewnętrzna esencja posługi w Pańskim odzyskiwaniu. Teraz przechodzimy do ostatniego punktu, bardzo cennego, ponieważ stanowi on Boży cel i nasz cel. Góra Moria, miejsce, które wybrał Bóg, stała się ostatecznie górą Syjon, terenem, na którym zbudowana została świątynia i centrum pięknej ziemi. W naszym duchowym doświadczeniu Góra Moria ostatecznie staje się górą Syjon. I oto jesteś. Jesteś na górze Moria. Wydaje się, że wszystko doszło do swego końca. Wzbudza się wiara. Bóg jest Bogiem zmartwychwstania. Zwraca Izaaka w zmartwychwstaniu. Wtedy zdajesz sobie sprawę, że góra ta w rzeczywistości nie jest już dłużej górą Moria. To Syjon. Oto Syjon. Abraham jako pierwszy oddał Bogu cześć, składając ofiarę całopalną na górze Syjon. Później Bóg nakazał, by potomkowie Abrahama, dzieci Izraela, udawały się na to miejsce 3 razy w roku i oddawały cześć Bogu oraz składały Mu tam ofiary całopalne. Dzisiaj duchowi potomkowie Abrahama, nowotestamentowi wierzący, znajdują się na górze Syjon. 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Podeszliście do góry Syjon. Może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale właśnie teraz, właśnie tutaj, jesteśmy wszyscy na górze Syjon. Na koniec wszyscy złączymy się z Abrahamem, by oddawać cześć Bogu na wiecznej górze Syjon, nowej Jerozolimie. Cała nowa Jerozolima jest Syjonem, świętym świętych, miejscem, gdzie przebywa Bóg. W 1994 roku brat Lee wygłosił poselstwa na temat praktycznych uwag dotyczących scalania. W dodatkowym poselstwie opublikowanym w formie ostatniego rozdziału mówi do współpracowników o tym, że odnośnie nich ma olbrzymie brzemię. I mówi tam, odzyskiwanie pańskie to budowanie Syjonu. Rzeczywistości ciała Chrystusa, które znajduje swe zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Zgodnie z typologią, miasto Jerozolima oznacza Kościół. A Syjon w Jerozolimie oznacza, oprócz innych rzeczy, rzeczywistość ciała Chrystusa wewnątrz Kościoła. To rzeczywistość ciała Chrystusa będzie oblubienicą przygotowaną dla Chrystusa. Pan przychodzi po nią, ale uzyskuje ją poprzez uzyskanie Syjonu, rzeczywistości ciała Chrystusa. Teraz chciałbym zakończyć w raczej niecodzienny sposób. Podczas ostatnich minut moich przygotowań, nie poselstwa, tylko siebie, czułem, żeby napisać coś na moim konspekcie. I zakreśliłem to sobie z nadzieją, że może uda się to przeczytać. Drogą na Syjon jest Moria, a drogą na Moria jest Berszeba. Pozostawaj w Berszebie. Raduj się życiem wiecznym i wzrastaj w życiu. Pewnego dnia twoja podróż na Morię rozpocznie się. Głęboko osobista podróż. Ale po tym, jak złożysz w ofierze swego Izaaka i zostanie ci zwrócony w zmartwychwstaniu, Góra Moria stanie się Górą Syjon. I wtedy uświadomisz sobie, że nie jesteś tam sam, ale wraz z tymi, którzy poszli przed tobą, podążając śladami wiary naszego ojca Abrahama. Tak więc, gdziekolwiek się znajdujesz, mam nadzieję, że w Berszebie, pozostawaj tam, aż znajdziesz się gdzie indziej. Kimkolwiek jesteś, bądź nim, aż boskie życie uczyni cię kimś innym. Nie obawiaj się. Wielu obrało tę drogę bez oglądania się wstecz. Ostatecznie wszyscy dotrzemy na górę Syjon. Pan uzyska Syjon w swoim odzyskiwaniu. Uzyska rzeczywistość ciała Chrystusa. I wtedy nadejdzie koniec, a my ujrzymy naszego Pana twarzą w twarz. Chwała Mu! Chwała Mu! Chwała Mu! Chwała Panu! Alleluja! Amen! Myślę, że powinniśmy kontynuować w świeży sposób naszą praktykę modlitwy przez około minutę. Poddaję się odczuciu Benjamina odnośnie tego, w jaki sposób poprowadzić dalej spotkanie. Ale będziemy mieli prawie 25 minut na dzielenie się. Mam nadzieję, że Duch poprowadzi 20 do 30 braci i sióstr, może w wieku 35 lat i starszych, ale bez legalizmu. I wyjdą do przodu, żeby powiedzieć coś, dopełnić i potwierdzić to poselstwo. Niech Duch porusza się w nas bez ograniczeń. Pomódlmy się więc, a następnie prorokujmy.